Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8, w miejscu, w którym w latach 1945-48 funkcjonował areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W miejscu, gdzie dziś można obejrzeć zabytkowe inskrypcje, które pozostawiły po sobie osoby przetrzymywane w tym areszcie. Dzisiejszy wykład, który zatytułowany jest Ludwik Hahn, ofiary których nie było, odbędzie się w ramach cyklu wykładów Warszawskie wędrówki z historią, jak też 27. Festiwalu Nauki w Warszawie. Wykład wygłosi pan dr Tomasz Łabuszewski, dyrektor oddziału IPN w Warszawie, historyk, autor wielu monografii i artykułów naukowych poświęconych głównie polskiemu podziemiu niepodległościowemu, a także inicjator utworzenia Izby Pamięci Strzelecka 8. Witam pana doktora na Strzeleckiej 8 i oddaję głos.
Proszę Państwa, z uwagi na to, że mam dosyć dużo informacji do przekazania, będę je starał się przedstawić Państwu jak najszybciej, no, wybierając technikę takiego przekazu. No niestety będę to czytał z tekstu, który właśnie ukończyłem. Głównego bohatera, proszę Państwa, dzisiejszego spotkania macie Państwo tutaj obok mnie na zdjęciu. I zacząłbym, proszę Państwa, od takiej paradoksalnej konkluzji, a mianowicie, iż historia okupacji niemieckiej w Warszawie z lat 39-45 doczekała się wielu pomnikowych wręcz dzieł. Opisywało ono zarówno działania niemieckiego aparatu represji, jak i akcje odwetowe polskiej strony niepodległościowej. Że wspomnę książki świętej pamięci pana Władysława Bartoszewskiego, Tomasza Szaroty, czy też książki poświęcone oddziałom KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, Parasol czy też Zośka. Dzięki nim unieśmiertelnione zostały, rzecz jasna w negatywnym kontekście, postacie głównych decydentów niemieckich odpowiedzialnych za masową eksterminację mieszkańców Warszawy, zarówno tych pochodzenia żydowskiego, patrz Jürgen Strop, jak i ludności polskiej, patrz Franz Kuczera. Tak się jednak składa, iż żaden ze wspomnianych dowódców nie mógł równać się co do skali udziału w zbrodniach z człowiekiem, którego nazwisko pozostaje do dzisiaj w przestrzeni publicznej właściwie nieznane, a był nim Ludwik Hahn, prawdziwy kat Warszawy. I proszę Państwa, kilka informacji biograficznych, no bo warto wiedzieć, skąd się człowiek wziął, jaka była jego droga do narodowego socjalizmu i do urzędu, jaki pełnił w Warszawie. Urodził się 23 stycznia 1908 roku w Eitzen, Dolnej Saksonii, w zamożnej rodzinie chłopskiej. Miał 5 rodzeństwa. Szkołę średnią ukończył w 1927 roku. I uwaga, podobno rozważał możliwość podjęcia studiów teologicznych lub filozoficznych, by później zostać pastorem. Ostatecznie wybrał jednak kierunek prawniczy, na początku na Uniwersytecie w Getynze, a następnie w Wienie, który ukończył w 1931 roku. 27 lipca 1932 obronił na Uniwersytecie w Wienie pracę doktorską z zakresu prawa finansowego. Już podczas studiów dał wyraz swoim sympatiom narodowo-socjalistycznym, zapisując się do Narodowo-Socjalistycznego Niemieckiego Związku Studentów. 1 lutego 1930 roku wstąpił do NSDAP, otrzymał numer legitymacji 194463. Był też przejściowo członkiem SA. Po dojściu do władzy narodowych socjalistów w 1933 roku, 24 kwietnia, wstąpił do SS, numer jego legitymacji stosunkowo niski, 65823. Był także członkiem Narodowo-Socjalistycznego Stowarzyszenia Prawników. 10 sierpnia 1935 roku ożenił się z Charlotte Steinhoff, jak zapisano w aktach, kobietą wierzącą w Boga. Miał z nią 4 dzieci. Hansa, Elke, Heike i jeszcze jedną córkę urodzoną w 1946 roku. W latach 36-7 odbył dwukrotnie szkolenia wojskowe w 56. Batalionie 8. Pułku Piechoty, otrzymując najpierw stopień kawprala, a następnie sierżanta. W 1933 roku rozpoczęła się jego kariera w Służbie Bezpieczeństwa, czyli SD, a konkretnie w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy, gdzie został początkowo referentem. Szybko zyskał uznanie swoich przełożonych. Reinhard Heydrich, szef RSHA, napisał o nim: doktor Hahn jest w każdej sytuacji absolutnie bez zarzutu. Niezwykle uzdolniony do wykonywania zadań politycznych, posiada najpełniejsze zaufanie wszystkich instancji partyjnych. W 1936 Ludwig Hahn został zastępcą szefa Policji Politycznej, czyli Gestapo, w Hanowerze. Rok później został mianowany szefem samodzielnej placówki Gestapo w Weimarze. Uzyskał również awans do stopnia Sturmbannführera, czyli odpowiednika wojskowego stopnia majora. W 1939 dostał przydział do formowanej w Wiedniu Einsatzgruppe 1, którą dowodził Brigadefiehrer Bruno Streckenbach, późniejszy szef służby i Policji Bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie. Ludwig Hahn objął dowództwo Einsatzkommando 1, liczącego około 200 funkcjonariuszy. Szlak bojowy tej jednostki, a właściwie szlak zbrodni, biegł od Śląska po Podkarpacie. W Katowicach, w lesie Zarzecze koło Podlesia, dokonała masowych mordów powstańców śląskich, harcerzy, przedstawicieli miejscowej inteligencji, działaczy polskich organizacji społecznych. Podobnych masakr, w tym ludności żydowskiej, dokonała także w Dynowie i Sanoku. Na Podkarpaciu Hahn pozostał do końca 1939, organizując w Sanoku i Rzeszowie placówki Gestapo. Jego dziełem były też kolejne egzekucje w lesie Lisia Góra pod Rzeszowem, Jarosławiu i wielu innych. W uznaniu tych zasług, w cudzysłowie rzecz jasna, w styczniu 1940 otrzymał nominację na stanowisko szefa służby i Policji Bezpieczeństwa w dystrykcie krakowskim. Jego przełożeni nie zawiedli się co do jego aktywności i determinacji w wprowadzaniu nowych porządków na terenach okupowanych. Już 2 miesiące później Hahn nadzorował w Krakowie wykonanie masowej akcji represyjnej wobec przedstawicieli tzw. Polskiej Grupy Przywódczej, znanej jako akcja AB, czyli nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna. W sumie aresztowania objęły wtedy ponad 1000 osób. Kolejne uderzenie zaplanowane i zrealizowane przez Hahna nastąpiło na początku maja 1940. Kierowany przez niego policyjny sąd doraźny, Standgericht, skazał wówczas na śmierć 290 Polaków. W podobnej roli przewodniczącego składu sędziowskiego wystąpił wówczas jeszcze w Jaśle, Sanoku, Krośnie i Rzeszowie. Wszędzie oznaczało to kolejne egzekucje. Także na mocy jego decyzji 14 czerwca 1940 sformowany został spośród 728 osadzonych w więzieniu w Tarnowie pierwszy masowy transport do nowo otwartego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Za wszystkie wspomniane dokonania otrzymał Krzyż Żelazny drugiej klasy. Spotkał go też kolejny spory awans. Został mianowicie oddelegowany na Słowację, będącą, przypomnę, sojusznikiem III Rzeszy, w charakterze specjalnego wysłannika Reichsführera SS. Miał tam doradzać słowackiemu ministrowi spraw wewnętrznych, w praktyce jednak kierował akcjami represyjnymi wobec obywateli, przede wszystkim Rzeczpospolitej Polskiej, przekraczającymi nielegalnie granicę słowacką. Na stanowisku tym pozostał aż do lata 1941, z krótkim epizodem udziału w kampanii bałkańskiej na terenie Grecji, gdzie też dowodził jedną z grup specjalnych. Jego przełożeni doszli do wniosku, iż umiejętności, którymi wielokrotnie się wykazał, predestynują go do objęcia dowództwa nad chyba najbardziej niebezpieczną placówką w okupowanej przez Niemców Europie, a mianowicie szefa Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa w Warszawie. 12 września 1941 roku objął on ostatecznie stanowisko dyrektora w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa oraz szefa SD i SIPO w dystrykcie warszawskim. Za wszystkie dokonania był dwukrotnie awansowany. Po raz pierwszy w listopadzie 1941 do stopnia Obersturmbannführera, odpowiadającego stopniowi podpułkownika w wojsku. Po raz drugi 20 kwietnia 1944 roku do stopnia SS-Standartenführera równoznacznego ze stopniem pułkownika. W uzasadnieniu wniosku ówczesny szef RSHA, Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, napisał: od 1933 roku należy dr Hahn do Policji Bezpieczeństwa. Jest on starym, doświadczonym narodowym socjalistą i energicznym dowódcą SS, który zawsze sprostał powierzonym mu zadaniu. Wielostronne doświadczenie, staranność w pracy i jego kwalifikacje jako dowódcy wyróżniają go. W Warszawie Hanowi podlegał znajdujący się przy Alei Szucha 25 Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa składający się z 5 wydziałów. Jakie to były wydziały, ja Państwu to pominę. W sumie kadra urzędu liczyła 600 funkcjonariuszy i biorąc pod uwagę stan kadrowy, była to druga najliczniejsza w okupowanej przez Niemców Europie struktura dowódcza. Urzędowi Policji i Służby Bezpieczeństwa w Warszawie podlegały dodatkowo placówki zamiejscowe. Graniczne, zlokalizowane w Platerowie i Małkini, Policji Granatowej w Ostrowi Mazowieckiej, Gestapo i Kripo, czyli Policji Kryminalnej, w Garwolinie, Skierniewicach i Sokołowie Podlaskim, Gestapo, Kripo i SD w Łowiczu i Siedlcach, Kripo w Grodzisku Mazowieckim, Grójcu, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie i Radzyminie. Każdy z pionów operacyjnych urzędu kierowanego przez Hahna dysponował też własnymi siatkami konfidentów. W ramach zaplanowanych akcji represyjnych mógł korzystać z garnizonu policyjnego Warszawy, to znaczy Pułku Policji Porządkowej, czyli Ordnung Polizei w skrócie ORPO, SS Regiment 22, na który składały się 4 bataliony, w tym jeden zmotoryzowany pełniący funkcję alarmowego, to znaczy przeznaczonego do udziału w łapankach i publicznych egzekucjach oraz pododdziałów Policji Ochronnej, czyli SZUPO. Formalnym zwierzchnikiem sił policyjnych i służby bezpieczeństwa na poziomie dystryktu warszawskiego był każdorazowo dowódca SS i Policji w dystrykcie. Za kadencji Ludwika Hahna funkcje te pełnili kolejno: SS Gruppenführer Paul Moder, SS Oberführer Arpad Wiegand, SS Oberführer Ferdinand von Samen Frangeneck, Brigadeführer Jürgen Strop, Brigadeführer Franz Kutschera, Oberführer Herbert Boczer i SS Brigadeführer Paul Otto Geibel. Aż do 1944 ich rola, za wyjątkiem powstania w getcie warszawskim, ograniczała się jednak jedynie do koordynowania działań represyjnych. W praktyce komendant Policji i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie podlegał im tylko formalnie i to nie we wszystkich sprawach. Wcale też nie musiał otrzymywać rozkazów za pośrednictwem stojącego wyżej w hierarchii zwierzchnika z SS, ale na przykład od wyższego dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie lub nawet bezpośrednio z RSHA. Faktycznie to na nim bowiem spoczywał główny ciężar bieżącej walki z polskim podziemiem niepodległościowym, a realnie z całym polskim społeczeństwem. Od 16 maja 1940 roku to właśnie komendant Policji i Służby Bezpieczeństwa uzyskał prawo do kierowania zatrzymanych do obozów koncentracyjnych formalnie jedynie za zgodą RSHA. Faktycznie jednak formalność tę ograniczono do zachowania stałej procedury wysyłania stosownych zbiorczych list dalekopisem do informacji. Od 4 maja 1943 i ta zależność została jednak usunięta, a Ludwik Hahn stał się w zasadzie niekwestionowanym panem życia i śmierci na terenie Warszawy i całego dystryktu. Wypada dodać, iż za jego kadencji z Warszawy odeszło blisko 100 transportów więźniów do KL Auschwitz, Ravensbrück, Majdanka, Gross-Rosen, Sachsenhausen, Buchenwaldu i Stutthofu. To jednak tylko drobny wycinek aktywności doktora prawa Ludwika Hahna, jak wspomniałem, niedoszłego pastora. Z racji swojej długotrwałej służby na tym stanowisku, kluczowym z punktu widzenia niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie, miał on przewagę wiedzy o sytuacji miejscowej nad każdym kolejnym szefem SS i Policji w dystrykcie warszawskim, stając się dla każdego z nich postacią wręcz niezbędną. Wspominam o tym otwarcie Jürgen Strop w książce Kazimierza Moczarskiego Rozmowy z Katem. Hahn był nie tylko dowódcą Sicherheitspolizei, ale i świetnym szefem wywiadu SS w Warszawie. Stąd liczne kontakty i jego szczególna pozycja w Berlinie. Hunt po rozmowach telefonicznych z Himmlerem i Kriegerem był wobec mnie szczery. Wymieniliśmy informacje. Stwierdziłem, że Hunt świetnie orientuje się nie tylko w swoim terenie, ale i w układach personalnych centrali SS. Imponował znajomością stosunków warszawskich kręgów NSDAP, SS, policji, Wehrmachtu, Luftwaffe, administracji gubernatora Fischera. Znał społeczeństwo polskie i żydowskie. Skarżył się na obiektywne trudności pogłębienia konfidentów w polskim ruchu oporu. Był zaniepokojony siłą i zasięgiem polskich organizacji podziemnych oraz aktywnością wywiadu i kontrwywiadu akosko-londyńskiego. Według jego opinii należało traktować każdego Polaka jako potencjalnego wywiadowcę. Jesteśmy przeszpiclowani przez Polaków. Nawet polskie dzieci nas śledzą, zwierzył się Hunt. Z jego gmachu przy Alei Szucha często wyciekały najtajniejsze informacje. Polacy umieją nas demoralizować, stosując najrozmaitsze metody od alkoholu, knajpy i dziwek do zmiękczania ideologicznego, terroru i zbrojnych zamachów ulicznych. Szli według Hunta ręka w rękę z Żydami. Stąd większość naszych zamierzeń wobec getta była natychmiast sygnalizowana Żydom przez wojskowy i cywilny wywiad polski. Wypracowany pod jego dowództwem system bezpieczeństwa w Warszawie był niczym innym, jak tylko dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach formą zinstytucjonalizowanego terroru, mechanizmu opartego na prostej zasadzie ustawicznego udręczenia i zagrożenia śmiercią każdej z ofiar, która dostała się w jego tryby, bez względu na jej realną, czy też całkowicie wyimaginowaną przez niemieckich oprawców winę. Efekt ten udało się uzyskać dzięki sprzęgnięciu wielu prostych, acz skutecznych metod. Od zaaplikowania wszystkim uwięzionym głodu panującego we wszystkich więzieniach i aresztach, poprzez przeludnienie cel, urągające jakimkolwiek standardom poziom higieny, brak snu, kontaktu z bliskimi, a skończywszy na trudnym do wyobrażenia repertuarze tortur stosowanych na każdym kroku. Na apelach więziennych, podczas doraźnych kontroli cel, w chwilach wolnych dla zabawy, czy wreszcie podczas tak zwanych śledztw, których istotą nie było wcale udowodnienie komuś czegokolwiek, ale fizyczne i psychiczne złamanie człowieka i zamianę go w bezwolne narzędzie w rękach katów. We wszystkich tych działaniach, co trzeba wyraźnie podkreślić, Hunt nie był jedynie bezwolnym narzędziem niemieckiej machiny terroru, ale pełnym nowych pomysłów, innowatorem zbrodni. Jürgen Stroop, przebywający w więzieniu mokotowskim, opowiadał o tym Moczarskiemu. Doktorowi Hunowi zostawiłem wolną rękę w akcjach przeciwko stale buntującym się Polakom. Doktor Hunt miał daleko większą wiedzę i doświadczenie polityczne niż ja. Znał teren, ludność, nastroje oraz porozumiewał się bezpośrednio z Berlinem. Stamtąd otrzymywał sugestie, ale i sam inspirował. W czasie długiej rozmowy przy kawie i koniaku wyjaśnił mi koncepcję berlińską, to znaczy koncepcję jego Hunta zaakceptowaną przez Berlin. Doktor Hunt mówił mniej więcej tak. Skorzystajmy z Grossaktion dla wykańczania również Polaków. W getcie zginęło i nadal będzie ginęło bardzo wielu Żydów. Wszędzie poniewierają się tam trupy, więc gdy dojdzie do tego kilka tysięcy Polaków, to i tak nikt niczego nie będzie mógł sprawdzić. Cokolwiek byśmy twierdzili, mówił mi dalej Hunt, dotychczasowe egzekucje na Polakach są kłopotliwe pod względem organizacyjnym, transportowym i psychologicznym. Poza tym nie możemy dozorować terenów, na przykład w lasach podwarszawskich, gdzie wozi się skazanych na wykonanie wyroków śmierci. Wcześniej czy później jakiś leśniczy lub baby zbierające grzyby zlokalizują miejsce rozstrzelania, a w getcie nie mamy z tym kłopotów. Nikt nigdy nie zdoła rozszyfrować, kogo i kiedy zabiliśmy. Przecież to teren izolowany. Pilnować go będzie major Hermann Otto Bundke. Masa dołów i gruzu do przysypywania zwłok. Polacy słysząc strzały będą pewni, że to ludzie Bundkego walczą z żobowcami. Niech pan zwróci uwagę, herr general, że opustoszałe getto stanowi i stanowić będzie wspaniałe przedpole Pawiaka, warsztatowe zaplecze Pawiaka z jego bardzo dla nas dogodną cechą. Umożliwia tajne działania. Istotnym elementem owego zinstytucjonalizowanego terroru były masowe egzekucje, mające zastraszyć całe społeczeństwo, w znacznej części Bogu ducha winnych zakładników. W latach 39-44 dokonano w samym mieście i najbliższych okolicach około 250 masowych egzekucji. Większość z nich za kadencji Hana i z jego bezsprzecznym udziałem w procesie decyzyjnym. Dotyczyło to także okresu dowodzenia SS i policją w dystrykcie warszawskim przez Franca Kuczerę, to znaczy od października 43 do lutego 44, w czasie którego zamordowanych zostało około 5000 osób, w tym w 38 publicznych egzekucjach na terenie samego miasta ponad 1200. Z dokumentacji wytworzonej przez niemiecki aparat bezpieczeństwa z dystryktu warszawskiego w zbiorach polskich zachowało się 29 obwieszczeń informujących o rozstrzelaniu polskich zakładników na mocy wyłącznej decyzji Hana. Dawało to liczbę 1598 zamordowanych. Po wybuchu Powstania Warszawskiego 2 sierpnia 1944 Ludwik Hahn otrzymał od Himmlera rozkaz stłumienia powstania z wykorzystaniem wszystkich najbrutalniejszych metod. Podlegli mu funkcjonariusze w ciągu kilku kolejnych dni dokonali masakr ludności cywilnej w rejonie ulic Bagatela, Alei Ujazdowskiej i Alei Szucha, w tym trójkącie ulic. Według szacunkowych danych to od 5 do nawet 10 tysięcy ofiar. 13 sierpnia 1944 odbyła się także ostatnia masowa egzekucja więźniów Pawiaka na terenie getta. Zamordowano wówczas wszystkich chorych z więziennego szpitala, 80 mężczyzn i 18 kobiet. Za te zasługi, proszę Państwa, Hahn został odznaczony Krzyżem Żelaznym pierwszej klasy. Na tym jednak nie koniec swoistego przeglądu dorobku Ludwika Hahna w stolicy Polski. Musimy pamiętać, iż miał on również znaczący udział w eksterminacji ludności żydowskiej i to zarówno w ramach akcji Reinhardt, jak i w trakcie tłumienia powstania żydowskiego w getcie. Daje to liczbę ponad 300 tysięcy zamordowanych. Wszystkich tych czynów, jak słusznie zauważył Władysław Bartoszewski, Ludwik Hahn nie dokonał osobiście, ale rękami swych podwładnych. Większość ofiar zbrodni i ich rodzin nie znała wówczas w ogóle jego nazwiska. Proszę Państwa, konspiracja polska, tu w dwóch słowach dopowiem, po wykonaniu kary śmierci na Francu Kuczerze starała się wykonać wyrok również na Ludwiku Hahnie i wiosną roku 1944 roku siatka agenturalna obsługująca oddział przeznaczony do likwidacji czołowych przedstawicieli niemieckiego aparatu represji w ramach akcji Główki, myślę tutaj o Pegazie, a później Parasolu, prowadziła przez kilka miesięcy obserwacje Hahna celem wyłowienia jakichś stałych elementów jego zachowania. I proszę Państwa, no niestety, ale cała ta historia spaliła na panewce, to znaczy Aleksandrowi Kunickiemu, Rajskiemu, szefowi wywiadu Pegaza, nie udało się nawet ustalić miejsca jego zamieszkania. Co więcej, za każdym razem poruszał się on innymi trasami, a jego samochód dysponował 5 różnymi rejestracjami, zmienianymi ustawicznie. W związku z tym nie udało się nigdy ustalić jego stałej trasy, tak jak to miało miejsce z Kuczerą. Podjęto próbę takiej likwidacji, wystawiając oddział w Alejach Ujazdowskich, ale mówiąc wprost, Hahn wtedy przejechał właśnie inną trasą. Proszę Państwa, i dochodzimy do meritum, czyli do początku ścigania Hahna i zacznę od takiej krótkiej historii polskich komunistycznych zaniechań. Zdawać by się mogło, że kluczowe stanowisko, jakie zajmował Ludwik Hahn w niemieckim aparacie represji na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a przede wszystkim jego bezpośredni współudział w zbrodni ludobójstwa dokonanego w stolicy Polski, sprawi, iż ściganie go będzie jednym z priorytetowych zadań polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak się okazało, nic bardziej mylnego. Dla rządzących Polską komunistów najważniejszym celem, zwłaszcza w pierwszych powojennych latach, było rozprawienie się z podziemiem niepodległościowym, tym samym, które zwalczał bohater dzisiejszego spotkania, nie zaś poszukiwanie zbrodniarzy wojennych. Najprawdopodobniej asumpt do zainteresowania się w ogóle postacią Hanna dały dopiero przesłuchanie Jurgena Stropa, przekazanego przez Amerykanów komunistycznym władzom polskim 30 maja 1947 roku. Tak czy inaczej, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Hanna zostało wydane przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie do spraw specjalnego znaczenia, będącego jednocześnie pracownikiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, Józefa Skórzyńskiego, dopiero 3 lata po zakończeniu wojny, 15 maja 1948 roku. W uzasadnieniu czytamy, zajmując od dnia 20 października 1941 stanowisko komendanta Policji i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie warszawskim, brał udział w poszczególnych etapach eksterminacji getta w Warszawie liczącego z górą 400 tysięcy ludności. Zarządzał masowe egzekucje publiczne Polaków. Uczestniczył w tłumieniu Powstania Warszawskiego, przy czym po ludności cywilnej przyprowadzonej z okolicznych domów na dziedziniec jego urzędu w dzielnicy policyjnej wszelki ślad zaginął. Można byłoby przypuszczać, ten spóźniony o 3 lata akt prawny uruchomił wreszcie jakieś aktywne działania ze strony komunistycznych władz polskich odnośnie pojmania i ukarania Hanna. Rzeczywiście wykonano kilka formalnych ruchów, które, trzeba to wyraźnie podkreślić, obnażyły głównie dotychczasowe zaniechania Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i z których faktycznie niewiele wynikało. Po pierwsze, 20 maja 1948 sędzia Skórzyński skierował do Głównej Komisji pismo, w którym domagał się spowodowania odnośnie władz zagranicznych wydania Hanna polskim władzom sądowym, tak jakby kwestia jego odnalezienia była już przesądzona. Według nie wiadomo skąd pochodzących informacji twierdził on, że Hanna przebywa z rodziną składającą się z żony, byłej studentki farmacji i trojga dzieci w Puszczy Linerbuchsheide pod Hanowerem, gdzie jego rodzice posiadają gospodarstwo rolne. Po drugie, 28 maja 1948 ten sam sędzia dokonał protokolarnych oględzin obwieszczeń znajdujących się informujących o rozstrzelanych zakładnikach zebranych, co warto podkreślić, nie w sprawie Hanna, ale jako materiał dowodowy do sprawy ostatniego dowódcy SS i Policji Dystryktu Warszawskiego Otto Geibla. Okazało się, iż 19 z nich, począwszy od egzekucji 4 marca 1944, a zakończonych na mordzie z 22 maja 1944, dokonanych zostało na podstawie decyzji komendanta Policji i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego, czyli Hanna. Opiewały one na 991 ofiar i 124 osoby skazane na karę śmierci. Kolejne 10 obwieszczeń, także sygnowanych przez Hanna, udało się odnaleźć dopiero po 7 miesiącach. Według protokołu z 30 grudnia 1948 dotyczyły one egzekucji z lat 42-4 i obejmowały łącznie 607 rozstrzelanych oraz 160 skazanych na karę śmierci. Po trzecie, 2 czerwca 1948 ciągle ten sam sędzia dokonał kolejnego przeglądu akt, tym razem literalnie dotyczących już samego Ludwika Hanna. Okazało się, że mieszczą się one dosłownie na 7 fotokopiach. Po czwarte wreszcie, w październiku, listopadzie tegoż roku 7-krotnie przesłuchiwał on pozostającego w polskich rękach Otto Geibla pod kątem działalności Ludwika Hanna. Wynikało z nich niezbicie, że to Hahn podejmował autonomiczne decyzje o egzekucjach, które zgodnie z obowiązującą niepisaną praktyką podżerowywali jedynie kolejni dowódcy SS i policji w dystrykcie. Na pytanie Geibla dotyczące powodów tak ostrego kursu wobec Polaków, Hahn miał stwierdzić, że taki rozkaz otrzymał wprost z Berlina i nikt z nas, to jest na miejscu, nie może go uchylić. Do samego zaś skazania na karę śmierci wystarczy mu samo posiadanie ulotki bez względu na wiek. Podobną opinię o Hannie wyraził także szef sztabu Stropa, Max Jezuiter. Hahn nie pozwoliłby się mieszać nikomu do sprawy Aleiszucha, nawet Stropowi. Szef SS i policji nie mógł służbowo wydać jakichkolwiek rozkazów Hannowi. Kiedy pewnego razu napisał do Hanna list i użył zwrotu, szef SS i policji wnosi, Hahn powiedział mu, nie pozwalam o nic wnosić, mnie można co najwyżej prosić. Wiosną 1949 sprawa Hanna nabrała w końcu charakteru międzynarodowego. 28 marca Główna Komisja wysłała do polskiej misji do spraw przestępstw wojennych oddział Lubecka formalny wniosek poszukiwawczy. Na tej podstawie policja brytyjska dokonała rozpoznania wywiadowczego w miejscu urodzenia Ludwika Hanna. Ustalono wówczas, że rodzice oskarżonego nadal mieszkają w Eidsen koło Lineburga, gdzie posiadają 300-morgowe gospodarstwo, którym zarządza obecnie brat oskarżonego. Doktor Ludwik Hanna jest bardzo dobrze znany mieszkańcom Eidsen, którzy jednak nie widzieli go od początku okupacji, czyli od 1945 roku. O obecnym jego losie nic konkretnego nie wiadomo, jedynie przypuszcza się, iż został zabity. Żona Hanna przebywa w Dorfwelfer w Westfalii. No, muszę powiedzieć, że to rozpoznanie też świadczy o dokładności strony brytyjskiej, ponieważ jak wspomniałem Państwu na początku, żona Hanna w 1946 roku urodziła czwarte dziecko właśnie po kontakcie ze swoim mężem. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż zakres informacji zdobyty przez stronę brytyjską był, mówiąc bardzo delikatnie, skąpy, żeby nie powiedzieć fałszywy. W 1946 żona Hanna urodziła bowiem czwarte dziecko. Trzeba jednak pamiętać, że Hanna widniał co prawda na liście przestępców wojennych pod pozycją 57/397, jednak wśród kilkunastu osób o tym samym nazwisku nie wyróżniał się absolutnie niczym. Został tam zapisany, uwaga, jedynie jako członek Gestapo bez podania stopnia wojskowego i funkcji. Jako rodzaj popełnionego przez niego przestępstwa podano zaś jedynie współudział w dręczeniu ludzi. Co biorąc pod uwagę skalę popełnionych przez niego zbrodni, trudno uznać za coś innego jak czysty eufemizm. Widać z tego wyraźnie, że strona polska, która z racji popełnienia przez Ludwika Hanna właśnie na jej terytorium zbrodni powinna być stroną najbardziej zainteresowaną w ściganiu go, nie odrobiła lekcji w sposób elementarny. Nie dopilnowała, pomimo formalnego zgłoszenia 21 maja 1946 roku Hanna jako osoby poszukiwanej, aby podane wówczas dane znalazły się w głównej kartotece zbrodniarzy. Potwierdza to zresztą pismo zastępcy szefa polskiej misji do spraw zbrodni wojennych oddział Lubecka z 28 marca 1949, w którym domagał się on od głównej komisji nadesłania jakichkolwiek materiałów obciążających Hanna oraz jego podstawowych danych biograficznych. Proszę Państwa, w 50 roku ostatecznie delegat dla tej polskiej misji wojskowej przy Radzie Kontroli w Niemczech, major Kozłowski, poinformował główną komisję w Polsce, iż dotychczasowe poszukiwania Hanna dały wynik negatywny. Podobnym rezultatem zakończyły się próby odnalezienia go przez okupacyjne władze brytyjskie, o czym poinformowały one stronę polską pismem z 31 marca 50 roku. Nieprzypadkowo fiaska owych działań zbiegły się w czasie z ostatecznym zakończeniem denazyfikacji w brytyjskiej strefie okupacyjnej oraz powrotem ukrywającego się dotąd na fałszywych papierów Ludwika Hanna do swojego prawdziwego nazwiska. Na kolejnych 10 lat w sprawie kata Warszawy zapadła głucha cisza. Od zakończenia wojny Ludwik Hanna ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem w okolicach Lineburga, czyli w miejscu swojego urodzenia. W 1949 jego teść załatwił mu pracę w Wuppertalu, oficjalnie już jako Ludwikowi Hannowi. Dwa lata później rozpoczął on pracę w branży ubezpieczeniowej i w tym wypadku kolejny już raz zrobił karierę. Został zastępcą dyrektora organizacyjnego firmy Karlsruher Rebensversicherung AG, w firmie Hans Rudolf Schmidt w Hamburgu zarządzał działem ubezpieczeń na życie. Nie krył się wcale ze swoimi dokonaniami z lat wojny. Mieszkał spokojnie w willowej dzielnicy w miejscowości Bunikstedt, niedaleko Hamburga, bez reakcji ze strony niemieckiego aparatu sprawiedliwości. Śledztwo. Początek trwającej 13 lat batalii o skazanie Ludwika Hanna za zbrodnie wojenne miał miejsce 1 lipca 1960 roku. Nastąpił na wniosek niemieckiej prokuratury z Hamburga. Miesiąc później jego sprawą zajęło się także Centrum Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwiksburgu. Działania te okazały się jednak nie do końca skuteczne, bowiem po roku, a konkretnie 14 lipca 1961, wyszedł on z więzienia. Sytuacja taka powtórzyła się jeszcze w 1965. Został wówczas aresztowany 7 grudnia i tym razem zwolniony po półtora roku 12 lipca 1967. Jak można domniemać, domniemywać za sprawą interwencji swojego możnego protektora, to znaczy szwagra, generała Johannesa Steinhoffa, w tym czasie dowódcy lotnictwa Bundeswehry. Przez kolejne 7 lat niemiecka prokuratura w Hamburgu gromadziła materiał dowodowy, od 1966 współpracując z główną komisją w Polsce. Trudno nie zadać sobie pytania o powody tak w gruncie rzeczy opieszałych działań. Pewnym wytłumaczeniem może być fiasko początkowego założenia śledztwa, w ramach którego razem z Hanem miał być oskarżony Walter Stamm, szef Wydziału IV, czyli Gestapo w Warszawie. Ten zmarł jednak w listopadzie 70 roku. Wtedy to prokuratura hamburska zdecydowała się na przedziwny krok, a mianowicie na dołączenie do sprawy Hana z racji wątków dotyczących zbrodni popełnianych na Pawiaku Tomasa Wippenbecka, zwanego przez więźniów nie bez powodu wieszacielem. Czy był to zabieg korzystny z punktu widzenia budowanego aktu oskarżenia? Można mieć w tej sprawie poważne wątpliwości. Wippenbeck miał tylko stopień SS Rottenführera, odpowiednik kaprala w wojsku i w strukturze podległej Hanowi stał najniżej w hierarchii. Już samo zestawienie zakresu odpowiedzialności karnej obydwu oskarżonych, mordercy z zabiórka i egzekutora kata, porównanie ich współodziału w zbrodniach systemowych i konkretnych morderstwach rodziło poważne komplikacje, prowadząc do unieczytelnienia obrazu represji niemieckich w Warszawie z lat 41-44. Już na samym początku śledztwa obydwa niemieckie urzędy zgłosiły się do strony polskiej z prośbą o pomoc na płaszczyźnie dowodowej. Problem w tym, iż do września 1972 roku PRL nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych z Republiką Federalną Niemiec i nie istniała wówczas żadna umowa, która by regulowała kwestie pomocy prawnej. Pomimo tych formalnych przeciwności zdawać by się mogło, iż to stronie polskiej powinno zależeć na nadaniu tej sprawie stosownego tempa i powinna ona czynnie włączyć się do współpracy z prokuraturą hamburską. Po raz kolejny okazało się jednak, że dla komunistycznych władz polskich liczyły się inne priorytety. Przez 5 kolejnych lat, czyli aż do końca 65, jak wynika z notatki sporządzonej 3 listopada 65 roku przez ówczesnego szefa głównej komisji, doktora Czesława Pilichowskiego, dla ministra sprawiedliwości Stanisława Walczaka, pomoc głównej komisji ograniczała się w gruncie rzeczy do działań czysto pozorowanych, obiecywanych materiałów, nie nadsyłano, a zaległości wzrastały. W efekcie w gromadzonym przez stronę niemiecką materiale dowodowym materiały polskie stanowiły zdaniem Pilichowskiego niebezpiecznie nikomą część. W wyniku tych niefrasobliwości powstało wręcz wrażenie, iż na terenie Polski niemieccy zbrodniarze zajmowali się głównie, jeśli nie wyłącznie, eksterminacją Żydów, Polaków pozostawiając własnemu losowi. Według dyrektora głównej komisji efekt taki był również pochodną płynnego pozyskiwania dowodów z Izraela, Francji, Austrii czy też USA. Naświetlając ten problem, pisał Pilichowski, jestem daleki od wszelkiej licytacji, ale stwierdzam, iż scharakteryzowany powyżej stan spraw jest wynikiem naszego wieloletniego zapóźnienia panującego w zakresie dokumentacji dotyczącej zbrodni i przestępców hitlerowskich. Do pewnego przełomu w kontaktach doszło na początku 1966 roku. W lutym-marcu 1966 miała miejsce pierwsza wizyta w Polsce prokuratora Brunona Richtera prowadzącego sprawę Hana celem dokonania wizji lokalnej gmachu przy Alei Szucha 25, muzeum na Pawiaku oraz cmentarza w Palmirach. Podczas wizyty w byłej siedzibie Gestapo w Warszawie prokurator Richter miał możliwość spotkania ze świadkami Marią Rutkiewicz, Zbigniewem Tomaszewskim i Wandą Ossowską. Jak wynika z notatki sporządzonej przez Władysława Bartoszewskiego, udzielono prokuratorowi Richterowi szczegółowych wyjaśnień dotyczących struktur aresztu, trybu postępowania z osadzonymi tam więźniami, panującej w areszcie atmosfery. Tomaszewski i Ossowska informowali go o własnych przeżyciach w izolatkach i zaobserwowanych przypadkach morderstw więźniów przez personel, między innymi strzelanie przez wizjery do cel. Nie wymieniano jednak konkretnych nazwisk sprawców. Prokurator Richter oglądał też w naszym towarzystwie cele zwane tramwajami. Informował i interesował się też napisami na murach i niektóre z nich zapisywał. Podobny przebieg miała też wizyta w muzeum na Pawiaku i tam prokurator niemiecki miał możliwość rozmowy z bezpośrednimi świadkami Zygmuntem Śliwickim, Anną Gościcką-Sipowicz oraz Zbigniewem Tomaszewskim. Spotkał się także z profesorem Madajczykiem, Ryszką oraz Leonem Vanatem. Podczas konferencji 5 marca 1966, w której ze strony polskiej wzięli udział dyrektor głównej komisji Czesław Pilichowski, prokuratorzy Rafałowski, Bielaski, Kazanecki, a także redaktor Władysław Bartoszewski, postulowano, by niemieckie śledztwo dotyczyło nie tylko samej Warszawy, ale całego dystryktu oraz by zakres postępowania obejmował nie tylko zbrodnie popełnione przez Hana osobiście, ale wszystkie dokonane na podstawie jego rozkazodawstwa. Prokurator Richter poinformował z kolei o zatrzymaniu Waltera Sztama 3 lutego 1966 roku w Berlinie, Ericha Picza oraz Tomasa Wippenbecka w ramach postępowania dotyczącego zbrodniarzy z więzienia na Pawiaku. Erich Picz był kierownikiem więzienia na Pawiaku. Strona niemiecka postulowała także nadesłanie bibliografii polskich prac naukowych poświęconych okupacji niemieckiej w Polsce, a w szczególności w Warszawie. Na koniec ustalono zasady dalszej współpracy w zakresie przepływu informacji oraz ustalaniu listy świadków do planowanych przesłuchań. Strona polska zobowiązała się także do przygotowania następujących referatów materiałowych. Struktura SD, stosunki SD-Gestapo, rola komendanta i jego uprawnienia. Gestapo i jego działalność oraz stosunek komendanta Służby Bezpieczeństwa z komendantem Policji Porządkowej. Działalność Gestapo i SD w świetle materiałów i danych polskiego ruchu oporu i udział Hana w zbrodniach hitlerowskich w Polsce w latach 39-40. W celu zebrania stosownego materiału zaplanowano kwerendy w archiwach państwowych w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Katowicach oraz Zakładzie Historii Partii i Wojskowym Instytucie Historycznym. Wytypowano również 37 świadków mogących posiadać wiedzę dotyczącą zbrodni niemieckich w Warszawie z lat 41-4. Zdecydowano się też na sięgnięcie do akt byłych żołnierzy AK, szefa kontrwywiadu Komendy Głównej AK Bernarda Zakrzewskiego Oskara, czy też Aleksandra Kunickiego-Rajskiego, szefa wywiadu Pegaza oraz materiałów wytworzonych przez stronę niepodległościową. Postanowiono ponadto wrócić do przesłuchań Otto Geibla. Ten jednak, to jest rzecz też niesłychana, po przewiezieniu do więzienia Mokotowskiego 12 października 1966 roku popełnił samobójstwo, wieszając się na kaloryferze. Do kolejnego spotkania przedstawicieli hamburskiej prokuratury w Polsce doszło po roku, w 1967. Prokurator Richter wskazał wówczas na dwutorowość postępowania prowadzonego z jednej strony przeciwko Hanowi i innym, z drugiej zaś dotyczącego zbrodni popełnionych w więzieniu na Pawiaku. W obydwu przypadkach głównym oskarżonym był Han. Poinformował on stronę polską, iż dochodzenie objęło na tym etapie około 200 osób, w tym wszystkich funkcjonariuszy Wydziału IV. Waltera Sztama, Paula Wernera, Karla Georga Brandta, Waltera Witowska, zastępcę Hana, czyli doktora Ernsta Kacha, doktora Fisela, Gottlieba Hormana, Kurta Karla Nikolausa, Wilfrida Paula Jobke. Wypada zauważyć, iż żaden z wyżej wymienionych nie znalazł się ostatecznie na ławie oskarżonych razem z Hanem. Richter wskazał również na 4 kompleksy zagadnieniowe, które pojawiły się w trakcie dochodzenia. Pierwszy, egzekucja Polaków i Żydów i akcje wysiedleńcze z lat 39-42, wysyłanie ludzi do Treblinki, w tym także akcja Sztropa z 43, egzekucje z okresu Powstania Warszawskiego i likwidacja konfidentów Żydów po zlikwidowaniu getta. Prosił też o udostępnienie materiałów dowodowych ze sprawy Meisingera, Daumego, Fischera i Wilhelma Riemansa oraz możliwość uczestniczenia prokuratorów niemieckich w przesłuchaniach prowadzonych przez stronę polską, na co uzyskał wstępną zgodę. Pozornie współpraca polsko-niemiecka nabierała tempa. Odbywały się cykliczne spotkania, w tym na przykład wizyta sędziów przysięgłych w miejscach zbrodni dokonywanych przez ludzi Hana, która miała rzekomo, według obserwatorów, jednoznacznie negatywnie usposobić ich wobec oskarżonego. Wydaje się, iż przedstawiciele strony polskiej uwierzyli w szczerość intencji prokuratorów niemieckich i w zbieżność ocen swoich i ich co do zebranego materiału dowodowego. Jak się miało jednak niedługo okazać, było to myślenie dobrożyczeniowe. Dla prokuratorów i historyków i świadków Polski kwestia odpowiedzialności Hana za zbrodnie dokonane przez niego samego i jego podkomendnych była oczywista. Niepodważalnymi dowodami były w tym wypadku tysiące ofiar z lat 41-4 i setki mówiących o tym świadectw. Wyrazicielem takiego stanowiska był redaktor Władysław Bartoszewski, który w pomnikowej książce poświęconej zbrodniom niemieckim na terenie Warszawy, czyli warszawskim pierścieniu śmierci, napisał: Hahn ponosi główną odpowiedzialność za wszystkie działania terrorystyczne i eksterminacje wobec ludności polskiej z lat 41-4, za masowe aresztowania, obławy policyjnej, bestialskie metody śledztwa, pseudowyroki sądów doraźnych Policji Bezpieczeństwa, egzekucje dokonywane w lasach pod miastem, w ruinach getta i na ulicach. Ponosi też odpowiedzialność za podobne działania w okresie okupacji na terenie 9 obwodów dystryktu warszawskiego, a w wielu przypadkach również za przeprowadzane po wsiach krwawe pacyfikacje. Dla strony niemieckiej wartość owych dowodów była w gruncie rzeczy drugorzędna. Liczyły się przede wszystkim suche aspekty prawne odnoszące się, co szczególnie bulwersujące, do prawodawstwa III Rzeszy Niemieckiej i Republiki Federalnej Niemiec. Proces i farsa. Dochodzimy, proszę Państwa, do finału. Ostatecznie Ludwik Hahn stanął przed sądem 2 maja 1972 roku. Prokuratora zażądała dla niego kary dożywotniego więzienia. Podczas mowy oskarżycielskiej prokurator dr Erwin Grosse użył nawet retorycznego zwrotu, mówiąc o 47 karach dożywotniego więzienia jako karę adekwatnej za zbrodnie, jakie popełnił. Obrońcy Hahna, adwokaci Hajo van Schneider oraz Jost Heinermann domagali się za to uniewinnienia swojego klienta, twierdząc wprost, iż skazanie go za objęte aktem oskarżenia czyny jest niemożliwe, ponieważ nie było one karalne w momencie ich popełnienia. W trakcie trwającego ponad 2 miesiące procesu sąd zdecydował się przesłuchać 120 świadków, z których, co szczególnie bulwersujące, blisko połowę stanowili kompanii Hahna z SS, w tym jego przełożony z Einsatzgruppe 1 Bruno Streckenbach czy też Arpad Wiegand. Obydwaj występowali z wolnej stopy. Obydwaj, jakich wiarygodnych informacji sąd od nich oczekiwał, pozostaje tajemnicą. Podobnie nieznane pozostają powody, na podstawie których sąd ocenił jako niewiarygodne większość zeznań polskich świadków zebranych wcześniej przez prokuraturę. W trakcie całego procesu sam Ludwik Hahn konsekwentnie albo zasłaniał się niepamięcią, albo prezentował stanowisko, jakoby był tylko trybikiem w skomplikowanym procesie decyzyjnym, w którym ktoś inny wydawał rozkazy, a on zmuszony był tylko je wykonywać. Co więcej, lansował tezę, że zajmował się jedynie administrowaniem urzędu, a podejmowane przez niego działania o charakterze represyjnym były jedynie reakcją na nasilające się z miesiąca na miesiąc akty terrorystyczne ze strony polskiego podziemia. W trakcie wojny, twierdził Hahn, sprzeczne z prawem międzynarodowym zamachy polskiego podziemia bardzo szybko przybierały na sile. On sam zawsze starał się nie eskalować stosowania przemocy. Represyjne rozstrzeliwania, którym nie zaprzecza, przybierały na siłę z konieczności. Rozstrzeliwano jednak wyłącznie skazanych na śmierć Polaków w ramach rozstrzeliwania zakładników. Te wyroki były wydawane w jego jednostce przez sądy doraźne stosownie do obowiązujących wówczas formalnych i materialnych przepisów. Wyrok śmierci był jednak wydawany tylko wtedy, kiedy oskarżony w postępowaniu przyznał się do złamania danego przepisu albo środki dowodowe przeciwko niemu były absolutnie pewne. Ówczesne minimalne wymogi ustawowe odnośnie tego rodzaju postępowań były jednak zawsze dotrzymywane. Poza tym on nigdy nie wydał żadnego polecenia o wykonaniu represyjnego rozstrzeliwania. Robił to dowódca SS-i policji, który potem przekazywał mu polecenie wykonania, a czasem także umieszczał jego nazwisko na plakatach i obwieszczeniach. Jak wynika z zachowanych zeznań zarówno Stropa, jak i Geibla, bo dokładnie na odwrót. Reasumując, wszystkich zbrodni Hahn dokonał zgodnie z prawem i obowiązującymi wówczas procedurami. To, że w ogóle brał w nich udział, wynikało ni mniej, ni więcej, jak tylko z jego poszanowania prawa, proszę Państwa. Wcale nie było pewne, czy proces w ogóle się zakończy. 29 stycznia 1973 Hahn trafił do szpitala na skutek powikłań po leczeniu raka prostaty. Z tego też powodu na życzenie sądu W kolejnych posiedzeniach towarzyszył mu lekarz-psychiatra dr Emich. Ostatecznie 5 czerwca 1973 sąd pod przewodnictwem sędziego doktora Helmuta Plambecka wydał wyrok. Po pierwsze, uniewinnił Ludwika Hanna z zarzutu dotyczącego represyjnego rozstrzeliwania osób spoza grupy skazanej za przestępstwo opisane w ówczesnym niemieckim prawodawstwie. W postępowaniu dowodowym, głosił wyrok, nie udało się także w pewny sposób ustalić autora decyzji o wykonaniu poszczególnych egzekucji. Nie udało się ustalić powodów, dla których na obwieszczeniach czasem podpisany był dowódca SS i policji, a czasem komendant Policji Bezpieczeństwa. Tak jakby samo uczestnictwo w zbrodniczym mechanizmie decyzyjnym nie było wystarczająco obciążające. Do pomyślenia, czytamy dalej, byłoby więc skazanie oskarżonego doktora Hanna jako współsprawcy lub w każdym razie jako pomocnika. Stwierdzone fakty nie są jednak wystarczające, aby dokonywane w odwecie rozstrzeliwania w niniejszym przypadku zakwalifikować jako morderstwo w rozumieniu paragrafu 211 Kodeksu Karnego. Chodzi mianowicie o dwa powody. Nie udowodniono ani jednego przypadku, w którym egzekucję wykonano by nie tylko na faktycznie skazanych Polakach. W rozstrzeliwaniu zakładników nie chodzi o rozstrzeliwanie przypadkowych, niezamieszanych w nic obywateli okupowanego kraju, lecz o wykonanie wyroku. Szczegóły co do miejsca, czasu i rodzaju były określone przez komendanta policji w ramach jego kompetencji. Zarzutu morderstwa przeciwko oskarżonemu nie można udowodnić jedynie tym, że wykonywał, co dopuszczalne, wyroki śmierci o odstraszającym działaniu na ludności. Sąd bardzo szczegółowo sprawdził, czy skazania przez sąd doraźny Policji Bezpieczeństwa w ogóle mogły prowadzić do zgodnych z prawem wyroków śmierci. Powstało pewne podejrzenie, że to nadzwyczaj sumeryczne postępowanie przed sądem doraźnym, w którym sam oskarżony często w ogóle nie uczestniczył, nie spełniało przynajmniej minimalnych wymogów nawet sądowego postępowania doraźnego, lecz że być może chodziło jedynie o pozorne postępowanie, aby mordować pod płaszczykiem tzw. wymiaru sprawiedliwości. Te wątpliwości dla strony polskiej będące oczywistością, sąd niemiecki rozstrzygnął jednak na korzyść oskarżonego, konstatując, że nie zostały jednak udowodnione. W swojej interpretacji poszedł jednak znacznie dalej, a mianowicie wskazał, iż rozstrzeliwania na mocy wyroków sądów doraźnych miały uzasadnienie w postaci obowiązujących wówczas przepisów, takich jak rozporządzenie o zwalczaniu aktów przemocy z 31 października 1939, rozporządzenie o sądach doraźnych w Generalnym Gubernatorstwie z 15 listopada 1939, rozporządzenie o niemieckim sądownictwie z 19 lutego 1940 roku i rozporządzenie o zwalczaniu aktów w procesie budowy w Generalnym Gubernatorstwie z 2 października 1943. Według dzisiejszego, opartego na prawie konstytucyjnym sposobu traktowania, taki przepis z pewnością byłby nieważny. W faktycznych i prawnych warunkach podczas wojny nie można jednak bez różnicy twierdzić, że w każdym przypadku przestępstwa dopuścił się ten, kto stosował tego rodzaju przepis. Trudno zinterpretować ten wywód inaczej jak krok w kierunku legalizacji prawa okupanta do stosowania represyjnego prawa. Co więcej, sąd w Hamburgu stwierdził jednoznacznie, że nie znalazł przypadku rozstrzelania kogokolwiek bez powodu, to znaczy bez dowodów jego winy, do której zresztą zdaniem tegoż sądu każdy z osądzonych sam się wcześniej przyznał. Sąd przysięgłych uznał, że w ramach rozstrzeliwania zakładników czy też represji przeprowadzono egzekucję tylko takich Polaków, których skazano na karę śmierci w postępowaniu prawnym i za prawnie dopuszczalne winy, proszę Państwa. Drugi z powodów, który legł podstaw uniewinnienia Hanna za dokonywanie tych publicznych egzekucji, wynikał z jego szczególnej interpretacji prawa międzynarodowego. Sąd stwierdził mianowicie, iż w okupowanej przez Niemców Warszawie nie został przekroczony dopuszczalny wówczas w prawie międzynarodowym rozmiar represji w postaci rozstrzeliwanych zakładników. Reasumując, Ludwik Hahn miał nie tylko podstawy prawne, by polskich zakładników mordować, ale nie przekroczył nawet wyimaginowanego limitu, pytanie czy dziennego, tygodniowego czy miesięcznego. Stosując się do wymogów prawa międzynarodowego, nie ukrywał też swoich działań, ale stosownie do obowiązujących przepisów informował społeczeństwo polskie o kolejnych egzekucjach, co zdaniem sądu działało tylko na jego korzyść. Najbardziej szokujący w całej litanii wywodów sądu było jednak stwierdzenie, iż każdy Niemiec znajdujący się na terenie okupowanej Polski, będąc narażony na akty agresji ze strony podziemia, miał prawo do samoobrony, czyli do działań reaktywnych. Stąd już tylko krok do prostego wniosku logicznego, proszę Państwa, iż to Polacy, organizując zbrojny opór przeciwko najeźdźcy, byli winni masowym mordom dokonywanym zgodnie z prawem przez Hanna i jego podkomendnych. Należało tu stwierdzić, że nie dopuszczał się przestępstwa ten, kto po stronie niemieckiej bronił się przed tymi aktami przy użyciu środków dopuszczalnych prawem międzynarodowym, czyli obrona konieczna. W tej sytuacji trudno było oczekiwać innego werdyktu, jak uniewinnienie również Hanna z tego punktu aktu oskarżenia. Za cóż więc, proszę Państwa, skazano Ludwika Hanna? Sąd uznał jego winę zaledwie w odniesieniu do pomocnictwa w mordzie więźniów Pawiaka z lipca 1944, a konkretnie z oddziału trzeciego tego więzienia, po rzekomym buncie więźniów, ignorując inne dowody. Kara, jaką wymierzył, była niewspółmiernie niska w stosunku do ogromu zbrodni, w jakich brał udział, tylko 12 lat więzienia. Thomas Wippenbeck, sądzony razem z Hannem, uniewinniony został z zarzutów znęcania się nad więźniami, ponieważ zbrodnie te uległy już przedawnieniu. Uznany on został wprawdzie za winnego pomocnictwa zbrodni z lipca 1944, ale sąd odstąpił w ogóle od wymierzenia mu kary. Było to o tyle szokujące, iż był on łączony ze sprawą mordu na dwóch angielskich jeńcach wojennych, kapitanie Watsonie i sierżancie Hickmanie. Zarówno prokuratora, jak i obrona odwołały się od wyroku, pierwsza żądając dożywocia, a druga uniewinnienia. Rozpatrywanie skarg rewizyjnych trwało do marca 1975 roku. Obydwie zostały odrzucone, a wyrok tym samym uprawomocnił się. Nie był to jednak koniec prób osądzenia Ludwika Hanna. Od października 1974 roku był on oskarżony w innym procesie dotyczącym deportacji 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta do obozu zagłady w Treblince. Tym razem niemiecki sąd nie miał wątpliwości, by uznać go za winnego współudziału w tym masowym mordzie i skazać go na karę dożywotniego więzienia. Jak widać, tylko polskie ofiary nie doczekały się sprawiedliwości. W zakładzie karnym Hanna spędził jednak w sumie tylko 10 lat, wyłączając dwa wcześniejsze krótkotrwałe pobyty obejmujące w sumie 2,5 roku. We wrześniu 1983 roku zwolniono go z powodów humanitarnych związanych z postępem choroby nowotworowej. Zmarł 3 lata później, 10 listopada 1986 roku, we własnym domu w miejscowości Amersbeck. I proszę Państwa, takie podsumowanie na koniec. Historia prób ukarania Ludwika Hanna, jak w soczewce, ukazuje z jednej strony brak dbałości instytucji polskich dedykowanych w PRL-u właśnie do ścigania zbrodniarzy wojennych, z drugiej zaś strony szczególne podejście niemieckiego wymiaru sprawiedliwości do tego rodzaju spraw. Podejście nacechowane biurokratyczną skrupulatnością ukierunkowaną faktycznie na obronę swoich obywateli. Gdzie w tym wszystkim było miejsce na sprawiedliwość, trudno doprawdy powiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Tomaszowi Łabuszewskiemu za wykład, za przybliżenie postaci Ludwika Hanna oraz jego działalności na terenie dystryktu warszawskiego. Dziękuję także Państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 21 listopada o godzinie 17. Serdecznie Państwa zapraszam.